Radio Plus. Sedno w sprawie.
Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie sekretarzu, panie pośle, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy Donald Tusk, przewodniczący Platformy, wybiera się do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z panem prezydentem, na zaproszenie pana prezydenta? Konsultacje mają dotyczyć wyborczego wyniku, sytuacji sejmowej i ewentualnej nominacji na stanowisko premiera.
Tak, oczywiście pan premier Donald Tusk będzie na tym spotkaniu. Jedynie to moje osobiste zdanie. Szkoda, że to spotkanie odbywa się dopiero teraz, bo wolałbym, żeby tego typu spotkania, tego typu konsultacje pan prezydent rozpoczął zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów, czyli jeszcze w zeszłym tygodniu.
No to kilka dni zwłoki mamy, bo wyniki wyborów to nawet nie tydzień temu, tylko we wtorek chyba późnym wieczorem, tak? Były te oficjalne już wyniki wyborów, panie pośle.
No tak, rzeczywiście we wtorek, ale w poniedziałek już późnym popołudniem wiedzieliśmy, jak będzie układać się ta arytmetyka sejmowa. I muszę powiedzieć, że te kilka dni takiego niezdecydowania pana prezydenta niepotrzebne, ale i tak doceniam, że pan prezydent te spotkania odbywa, bo wcześniej mówił o tym, że raczej też sugerował, że bez żadnych konsultacji będzie wspierał swój obóz polityczny.
Panie pośle, z jakim przekazem, z jaką informacją Donald Tusk idzie do prezydenta Andrzeja Dudy? Czy przedstawi już może konkretną informację popartą oświadczeniami liderów innych partii koalicyjnych, że właśnie Donald Tusk ma potrzebną do stworzenia rządu sejmową większość? Czy to zakomunikuje panu prezydentowi, że jest w stanie w każdej chwili stworzyć rząd i uzyskać poparcie dla niego sejmowej większości?
Ja myślę, że takie deklaracje, czy też ta arytmetyka sejmowa jest znana od zeszłego tygodnia. Tutaj deklaracje liderów partii opozycyjnych, aktualnej opozycji, są bardzo jasne i zdecydowane, że to partie opozycji demokratycznej mają większość i będą chciały utworzyć rząd. Myślę, że Donald Tusk, ale też inni liderzy opozycji pójdą z tym właśnie przekazem, że to opozycja weźmie odpowiedzialność za państwo i z takim apelem do pana prezydenta, aby nie tracić czasu i aby rozpocząć te właśnie przygotowania do wyboru nowego gabinetu.
Okej, czyli z takim apelem Donald Tusk uda się do Andrzeja Dudy, żeby powierzył mu misję stworzenia rządu, jak rozumiem, tak?
No ja zakładam, że te konsultacje są, przynajmniej w założeniu, mają być prawdziwymi konsultacjami. To znaczy po tych konsultacjach pan prezydent otrzyma deklarację od liderów partii politycznych co do tego, kto będzie miał większość w przyszłym parlamencie. I wtedy ta funkcja tworzenia gabinetu zostanie powierzona politykowi, Donaldowi Tuskowi, czyli politykowi, który będzie posiadał realne zaplecze parlamentarne.
Panie pośle, a jak idą negocjacje już te wewnątrzkoalicyjne? Na ile podzielone macie stanowiska nie tylko w przyszłym rządzie, ale też w parlamencie kolejnej kadencji, takie stanowiska jak marszałka Sejmu,
Senatu? Panie redaktorze, liderzy są ze sobą w kontakcie. Myślę, że te negocjacje idą bardzo, bardzo dobrze.
No co już ustalono? Co na ten moment ustalono?
Nie, panie redaktorze, proszę wybaczyć, nie namówi mnie pan, abym za pośrednictwem mediów komunikował się w tej sprawie. To jest rola liderów politycznych, rola z mojej perspektywy pana premiera Donalda Tuska, ale też innych liderów partii opozycyjnych, aby o tych kwestiach informować. Ja mogę zadeklarować tylko jedno, że wszystkie partie opozycyjne wiedzą, jak wielka jest waga tych nadchodzących dni, czują ciężar, który nałożyła na nich demokratyczna większość w Polsce i ludzie, którzy głosowali na partie opozycyjne, i na pewno się dogadamy, to na pewno będzie rząd, który bardzo sprawnie i szybko przystąpi do działania, jeżeli oczywiście tylko pan prezydent nie będzie zwlekał.
Newsweek sugeruje, że stanowiska marszałka Sejmu i Senatu moglibyście oddać koalicjantom Sejmu Polsce 2050, Senatu Lewicy.
Wie pan, różne spekulacje pojawiają się.
Ta jest prawdziwa? Pytam u źródła. Czy ta jest prawdziwa?
Nie, panie redaktorze. O tym będą informować liderzy opozycyjne, dzisiejszej opozycji demokratycznej. Naprawdę Tutaj personalia nie są najważniejsze. Najważniejsze jest to, aby sprawnie przeprowadzić w Polsce proces zmiany władzy. Wie pan, jak słyszymy takie informacje, jak te, które przekazał ostatnio pan Paweł Wojtunik.
Do tego tematu jeszcze za sekundkę wrócimy, dobrze? Tylko jeszcze temat Brukseli.
Okay, chciałem pan, ja mówię, że w tym personalia, ja mówię o tym nie dlatego, żeby przekierowywać rozmowę. Mówię o tym, że po prostu Polacy potrzebują pilnej zmiany rządu.
Okay.
Dziś te kwestie personalne nie są najważniejsze. Raczej program nowego rządu, dynamika tego nowego rządu, tak żeby on rozpoczął jak najszybciej realną zmianę w Polsce, to jest coś, czego oczekują nasi wyborcy.
O CBA jeszcze za chwilę porozmawiamy o tych informacjach. No przede wszystkim od byłego szefa tej służby, Pawła Wojtunika. Teraz jeszcze chciałem zapytać o wylot premiera przewodniczącego póki co Platformy Donalda Tuska, być może wkrótce premiera do Brukseli. W tym tygodniu ten wylot jest planowany, panie pośle?
Tak, pan premier będzie miał spotkania w Brukseli, spotyka się z liderami innych państw europejskich. No myślę, że mamy na tym polu europejskim mamy bardzo wiele do odpracowania. 8 lat rządów PiSu to jest niszczenie polskiej pozycji na arenie międzynarodowej. Dobrze, że pan premier Donald Tusk zamierza wykorzystać swoje liczne kontakty do tego, aby ten wizerunek Polski po prostu odbudować.
To zacytuję teraz te przywoływane ostatnio, mam wrażenie, często słowa premiera, przewodniczącego Platformy Donalda Tuska, ale myślę, że jednak ważne, żeby w kontekście tego wyjazdu je przywołać. Składam tu w Sopocie uroczyste przyrzeczenie, że dzień po wyborach pojadę i odblokuję pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i wszyscy to odczujemy. To dzień po to rozumiem, że możemy jako przenośnie traktować, no jest tydzień po, więc nie ma tu wielkiej różnicy. Ale chodzi mi o to, no, przyrzeka Donald Tusk, że odblokuje te pieniądze. Czyli ten wyjazd to będzie odblokowanie środków z KPO? No bo słowo przyrzekam, to się go nie rzuca na wiatr, panie pośle.
Ale oczywiście, że tak. Pan premier Donald Tusk właśnie po to także jedzie, aby o tym rozmawiać. Pieniądze z KPO zostały zablokowane przez nieudolny rząd PiS-u. I do momentu, kiedy ten rząd trwa, realnych zmian, jeżeli chodzi o przywrócenie w Polsce praworządności, nie będzie. Natomiast ten rząd ma już krótką perspektywę. Za kilka tygodni odejdzie do historii i wtedy nowy rząd odblokuje pieniądze z KPO.
Po co przyrzekał Donald Tusk? To po co przyrzekał, że poleci i odblokuje? Dlaczego to zrobił?
Ale przecież to jest właśnie dokładnie to panu mówię. Okay. Właśnie dokładnie to panu mówię. No,
odblokuje pan, teraz, jak będzie w Brukseli, środki z KPO Donald Tusk, czy nie? Bo mówił, że poleci do Brukseli i odblokuje.
Nowy rząd, panie redaktorze, no ale proszę, odblokuje nowy rząd. Tak, odblokuje te pieniądze bez zbędnej zwłoki, te pieniądze trafią do Polaków, bo były zablokowane przez rząd PiSu i nadal rząd PiSu te pieniądze blokuje. Na dzisiaj rząd, jeszcze ze względu na opieszałość pana prezydenta, rządzi nieudolny rząd PiSu, który przez wiele, wiele miesięcy te pieniądze dla Polaków blokował.
Panie proszę, to teraz CBA. Krzysztof Brejza w TVN24 powiedział, że według jego informacji okres kształtowania większości sejmowej jest momentem, w którym może dojść do inwigilacji polityków opozycji. Czy to jest jakaś wątpliwej jakości teoria spiskowa, czy dowody na takie działania państwa posiadają, że takie mocne słowa padają? No mamy też słowa Pawła Wojtunika, prawda? Byłego szefa CBA.
Że... Proszę zwrócić uwagę, że tego typu informacje posiada były szef służby, czyli pan Paweł Wojtunik. Tego typu informacje dotarły do parlamentarzystów, dotarły do wielu dziennikarzy, więc są to informacje, które powinny być natychmiast sprawdzone.
Ale to nie jest może jedno źródło tych informacji? Może to jest jedno źródło? No dotarły...
Wie pan co? Ja mam doświadczenie takie, myślę, że pan także, że na czele polskich służb specjalnych dziś stoją osoby, które już raz polski sąd skazywał za nadużywanie uprawnień. Jeżeli popatrzymy na to, co działo się z Pegasusem, to każda tego typu informacja w kontekście tego, kto stoi na czele służb, jest informacją podwyższonego ryzyka, w tym sensie podwyższonego ryzyka, że musi być natychmiast sprawdzona. Ja nie widziałem żadnej reakcji pana ministra Kamińskiego na tę informację, więc... Myślę, że te informacje niestety dla Polski są prawdziwe, a to jest moje subiektywne zdanie.
To ja widziałem informację ministra Wąsika, czyli wiceszefa MSWiA i on...
Nie, no panie redaktorze, jaką pan widział informację?
No widziałem wpis na Twitterze, tak, ale to pozwolę sobie zacytować.
No nie, no panie redaktorze...
Zacytuję panie pośle, tylko dobrze?
Ale proszę, to zachowajmy powagę. Znaczy, jeżeli mówi pan, że ten bełkot pana Wąsika na Twitterze w sprawie tak zasadniczej to jest jakaś odpowiedź, to ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam.
No ale no to ja pozwolę sobie już tylko zacytować. Wojtunik, były szef CBA, dostał zadanie przygotowania gruntu pod likwidację CBA. Tak pisze Maciej Wąsik. Platforma Obywatelska zlikwiduje CBA, czy nie, panie pośle?
Ale panie redaktorze, nie. Ja zaraz panu odpowiem na to pytanie, ale jeżeli pan uważa, że jeżeli stawiane są poważne publiczne pytania i to do osób, które już raz były skazane przez polski sąd za nadużywanie władzy, o tym, że zlecano inwigilację polityków opozycji i pan uważa, że brak, taka reakcja to jest reakcja wystarczająca?
Nie uważam, że jest wystarczająca. Nie uważam, że jest wystarczająca.
Nie oczekiwałbym.
Uważam, że powinna być reakcja bardziej kompletna, na pewno, tak, ale jest jaka jest.
Nie, panie redaktorze. Pan Wojtunik podał wiele szczegółów co do tej informacji. Na przykład to, że odbyło się spotkanie kierownictwa CBA z ministrem Kamińskim, w jakiej miejscowości, którego dnia. Ja oczekiwałbym, jeżeli mielibyśmy do czynienia z poważnymi ludźmi, no Wąsik i Kamiński poważnymi nie są, ale jeżeli byśmy byli zachowywali jakieś standardy demokratyczne, to panowie powinni wyjść i powiedzieć, tak, takie spotkanie było, bądź go nie było, tak, rozmawiano o takich tematach, bądź nie rozmawiano o takich tematach, no tak to powinno wyglądać. Natomiast nie mamy odpowiedzi i brak tej odpowiedzi jest najlepszą odpowiedzią, mówiąc wprost, na to, czy te informacje są prawdziwe, czy nie. Dla mnie przynajmniej jest to oczywiste. Reakcja, historyczna reakcja Wąsika jest potwierdzeniem, czy też uprawdopodobnia tą tezę. Natomiast jeżeli pyta mnie pan, czy CBA zostanie zlikwidowane, bo taki pan, na pewno zlikwidowana zostanie policja polityczna PiSu. To znaczy funkcje walki, twardej walki z korupcją. Oczywiście przyszły rząd będzie miał, tylko wzmocni ten proces walki z korupcją na najwyższych szczeblach każdej władzy. Natomiast CBA jest służbą skompromitowaną, wymaga bardzo, bardzo głębokiej przebudowy, zmiany. Ona stała się przez 8 lat policją polityczną PiSu i to się musi skończyć.
Ale tak jednym słowem, likwidacja CBA czy nie?
Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, dokładna przebudowa i przywrócenie tej służby państwu. To, czy to będzie się nazywało Centralne Biuro Antykorupcyjne, czy inaczej będzie się nazywało, czy to będzie specjalna służba, czy będzie to służba w ramach na przykład Policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to jest kwestia bardzo, bardzo
techniczna. Stawiamy kropkę, Marcin
Kierwiński. Jeszcze raz.
Stawiamy kropkę i w internetowej części naszego programu wyjaśnimy też szczegóły tej sprawy. Póki co słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia. Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy, jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy.
Radio Plus. Sedno Sprawy.
Marcin Kierwiński, sekretarz generalny PO, jest gościem dzisiaj Radia Plus. Panie pośle, o likwidacji czy zmianach w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym rozmawialiśmy. Jak ta służba może wyglądać? Na czym ma polegać ta reforma? Czy to przede wszystkim kwestie personalne, strukturalne? Pan się na służbach zna, pracował pan w Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, więc to nie jest taki obszar panu obcy, więc jak, panie pośle, na ten moment pan by widział te zmiany?
Ja uważam, panie redaktorze, że potrzebne są bardzo głębokie zmiany strukturalne. To znaczy Polska potrzebuje prawdziwej służby antykorupcyjnej, a nie policji politycznej. Proszę zwrócić uwagę, że w zasadniczych kwestiach CBA w ostatnich latach nie zajmowało się walką z korupcją. Już mówię dlaczego stawiam taką tezę. A mianowicie korupcja pojawia się zwykle na styku władzy władzy
się na Skype'ie próbuję do pana posła słyszę dobić, ale
już. Tak, już zaraz to jakoś to opanuję. Właśnie widzę, że ktoś bardzo więc
jak premier, panie pośle, to może pan odebrać jak premier, czy
nie z panem. Więc ja uważam, że potrzebne są bardzo głębokie zmiany strukturalne, a na pewno wymiana kadr, na pewno dopilnowanie tego, aby osoby, które łamały prawo, zostały rozliczone.
Czyli takiej sytuacji jak, chciałem powiedzieć 8 lat temu, ale to 15 lat temu, w 2007 roku, kiedy Platforma przejęła władzę od Prawa i Sprawiedliwości i na akurat czele CBA stał cały czas Mariusz Kamiński, rozumiem, że takiej sytuacji nie będzie, tak?
Nie będzie takiej sytuacji, ale panie redaktorze, też sytuacja jest inna niż 15 lat temu. Proszę zwrócić uwagę, że my mamy do czynienia z dwuletnim festiwalem kłamstw i oszustw dotyczących Pegasusa. Pegasus jest bronią cybernetyczną. Tak została zaprogramowana. Tak ten program działa. To jest broń cybernetyczna. I ta broń została użyta wobec polskich obywateli, bez jakichkolwiek podstaw. Osoby winne temu stanowi rzeczy powinny zostać rozliczone i powinny zostać osądzone i jeżeli sąd potwierdzi wszystkie te kwestie, powinny być pozbawione dostępu do funkcji publicznych na wiele, wiele lat.
Panie pośle, mówił pan o CBA, o zmianach czy likwidacji CBA pod taką nazwą, a co z IPN-em? Bo kiedyś Platforma też zapowiadała likwidację IPN-u. To jest aktualne czy już nie?
Tu również, panie redaktorze, mamy dokładnie do czynienia z tym samym procesem. Że IPN stał się środowiskiem, czy też instytucją nie badającą uczciwie przeszłość Polski, czy polską historię, a raczej narzędziem używanym przez polityków do budowania swojej wizji historii. I to się musi zmienić. Ja, jeżeli pyta mnie pan o moje prywatne zdanie, uważam, że obiektywne badania historyczne, na przykład realizowane przy Polskiej Akademii Nauk, byłyby tutaj właściwsze. Ale to jest moje prywatne zdanie.
A przykłady, jeżeli chodzi o IPN? Panie pośle, takiego...
Przecież nie sposób nie widzieć tego, w jaki sposób na przykład IPN podchodził do kwestii ostatniej historii Polski, tej najnowszej historii Polski, jak bardzo zaangażowany był politycznie w gloryfikowanie w czasach, jeżeli chodzi o czasy Solidarności, tych, którzy prawdziwymi bohaterami, może nie byli tymi najważniejszymi bohaterami, a jak bardzo zaangażował się w niszczenie tych, którzy bohaterami byli.
Rozumiem, że o Lecha Wałęsę chodzi, tak? I ta historia...
Między innymi.
Panie pośle, to jeszcze jedna sprawa. Przed wyborami prezentowaliście 100 konkretów na 100 dni rządów. No rozumiem, że nie jest to moment na rozliczanie was ze 100 konkretów, bo jeszcze ani jednego dnia rządu Platformy i Lewicy z Trzecią Drogą nie było. Ale jak traktować te 100 obietnic? Czy 100 dni po zaprzysiężeniu rządu Platformy, Lewicy i Trzeciej Drogi to będą już uchwalone projekty, przedstawione? Jak mamy na to patrzeć, bo
tak panie redaktorze, tam są nie tylko projekty. Tam nie tylko są projekty,
są różne,
ustaw, tam
tak,
są realne
różne,
działania.
Tak. Okej, okay, to jak proszę, mam to traktować? Proszę 100 dni to się wydarzy wszystko? 100 dni po zaprzysiężeniu nowego rządu?
100 konkretów na 100 dni to jest lista działań, które zostaną rozpoczęte w ciągu 100 dni.
A,
wiele z nich zostanie zakończonych w ciągu, bo i wiele z nich dotyczy na przykład kwestii, no nie wiem, jak przyjęcie projektów ustaw.
Okay, ale,
to przecież te,
panie Boże, ale rozpocząć to wszystko rzeczy. Można. Rozpocząć to można równie dobrze. Mógłby tam być załogowy lot na Marsa i też można by było w ciągu 100 dni rozpocząć.
Panie redaktorze,
jak najbardziej.
Panie redaktorze.
No to jak was rozliczy z czegoś, co w ciągu 100 dni ma być rozpoczęte? No to rozpocząć, panie pośle.
Właśnie panu tłumaczyłem, że te rzeczy, które są rozliczalne zero-jedynkowo, to tak będą podjęte przez 100 dni. Jeżeli to jest na przykład projekt ustawy, który zostanie złożony, przyjęty, no to trudno, to oczywiście tego typu zobowiązania dość prosto rozliczyć ich realizację. I to mówimy o tym. Natomiast jeżeli są tam kwestie na przykład odpowiedzialności konstytucyjnej, załamanie prawa, a są tam także takie rzeczy, no to przecież wie pan doskonale, że na początku, że trzeba przygotować wniosek.
No to chociażby
wniosek
będzie przygotować wniosek.
Złożony. Potem tryby administracji zaczynają to nad tym pracować, nie wiem, komisje odpowiedzialności konstytucyjnej. Przecież wiadomo, że to ma być zrobione zgodnie z polskim prawem. No to chyba nie jest to dla pana zaskoczenie.
Jasne, ale no wtedy na przykład można powiedzieć, że wnioski zostaną przedstawione w ciągu 100 dni, tak?
Tak, no dlatego panu mówię, że są takie rzeczy, które będą rozpoczęte i zakończone i są takie rzeczy, które z racji oczywistych, mówimy o tym, że złożymy wniosek, przygotujemy, rozpoczniemy jakiś proces i on będzie zgodnie z polskim prawem, będzie po prostu procedowany. Ale wszystkie rzeczy, które są zapisane w tych 100 konkretach zostaną zrealizowane. Tu pragnę pana i wyborców zapewnić o tym, bo tak, my jesteśmy formacją odpowiedzialną i wiarygodną. To, co zapisaliśmy w 100 konkretach, zrealizujemy.
Panie pośle, to teraz temat, co prawda, duży bardzo, ale poprosiłbym o krótką odpowiedź. CPK do likwidacji czy nie?
Na pewno ten projekt teraz musi być wstrzymany, jego realizacja. Rozliczone muszą być te gigantyczne pieniądze, które zostały po prostu zmarnowane. Ten projekt musi być przejrzany przez ekspertów i wtedy podjęte muszą być finalne decyzje. Natomiast jeżeli pyta pan tak zero-jedynkowo, tak, ten projekt zostanie zatrzymany.
CPK zostanie, ale zatrzymane, to znaczy zakończone, czy zatrzymane do weryfikacji, czy warto iść dalej?
Pan, my zapisaliśmy bardzo jasno, mówiliśmy o kwestiach weryfikacji tego projektu, dlatego że musimy zobaczyć, jakie kontrakty zostały podpisane. Wiemy, że w ostatnich dniach tych kontraktów było podpisanych bardzo, bardzo dużo. Musimy zobaczyć, ile pieniędzy publicznych da się uratować z tego projektu. Ten projekt zawierał też wiele inwestycji naokoło niejako CPK, na przykład inwestycje w kolejowe, pewnie niektóre z tych rzeczy będą mogły być wykorzystane.
Ale lotnisko nie. Lotnisko, jak rozumiem, koniec tej inwestycji, tak?
No, oczywiście, że tak, bo dziś nie ma tam żadnego lotniska, panie redaktorze, i nie ma żadnych realnych perspektyw, żeby to lotnisko powstało.
A mówił to Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję panu posłowi za rozmowę. Życzę udanego dnia.
Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.
Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Dobrego dnia. Do zobaczenia.
Radio Plus. Sedno sprawy.